co w prawie piszczy.
I czas na drugą część naszego dzisiejszego spotkania. Przypomnę tytuł szósty. Dziś jest w centrum przestępstwa przeciwko życiu, godności i wolności człowieka. I przechodzimy do kanonu 1398, który de facto dotyczy przestępstw przeciwko małoletnim, wykorzystywaniu małoletnich. To jest nowy element w kodeksie?
Nie jest to nowy element, z tym, że wcześniej właśnie, jak już było wspominane, był on zawarty w kanonie 1395, czyli tym, który dotyczył przestępstw przeciwko sprawnym obowiązkom. W nowej wersji kodeksu kanonicznego zdecydowano się włączyć to przestępstwo jako szczególnie ohydne do katalogu przestępstw przeciwko życiu, godności i wolności człowieka, ponieważ...
Czyli mamy nowe spojrzenie.
Nowe spojrzenie, nowa perspektywa. Rzeczywiście, że ponieważ na podstawie tego jakby co w tych ostatnich już ponad 20 latach zostało dostrzeżone te dramaty ludzi, którzy byli wykorzystywani, jak bardzo wpływa to na ich życie. Właśnie można powiedzieć, że to jest rzeczywiście wystąpienie przeciwko życiu człowieka, ponieważ potrafi złamać całe to życie, niewątpliwie przeciwko godności człowieka. Stąd włączenie właśnie w ten tytuł księgi o przestępstwach. I teraz mamy znowu
wyszczególnione różne sytuacje.
Tak, zgadza się. Mhm.
Czyli mamy chociażby taką sytuację znowu związaną z...
Jest osoba małoletnia i zrównana z nią osoba, która na stale używa rozumu tylko w tym zakresie, czyli taka osoba bezradna, jak ona jest...
Mówimy o takiej kategorii osób bezradnych dorosłych na przykład.
Tak, bezradnych dorosłych, tak? No, lub ta osoba, która prawo uznaje taką samą ochronę, bo to wiadomo, że takim małoletnim będzie znane szereg kategorii osób, prawda, które ze względu na pewne swoje dysfunkcje tak naprawdę no, są zrównane z małoletnimi, więc tutaj prawda, ujmuje ich w jednym przepisie. I oczywiście kary, pozbawienie urzędu i kary nie wyłączając wydręcenia duchownego, jeśli na to wskazuje dany przypadek. I teraz właśnie ci, którzy popełniają to przestępstwo z małoletnim albo tą osobą z nim zrównaną, kto uwodzi albo nakłania małoletniego lub taką osobę właśnie nieporadną do okazywania w sposób pornograficzny, do uczestniczenia w rzeczywistych bądź symulowanych przestępstwach pornograficznych i wreszcie kto wbrew dobrym obyczajom nabywa, przechowuje, prezentuje, rozpowszechnia w jakikolwiek sposób i przy użyciu jakiegokolwiek narzędzia pornograficzne wizerunki małoletnich. Znowu lub bądź tych osób, które są z nimi zrównane. Czyli widzimy, że zostały wyróżnione właściwie trzy przestępstwa z tego nadużycia wobec małoletnich. I jeszcze w drugim kanonie jest mowa o tym, że jeśli to popełnia przestępstwo nieduchowny, ale zakonnik, to wtedy powinien być ukarany zgodnie z przepisami kanonu, który uznamy i tym karami 1336, paragraf 2-4, a zadaniem także innych kar w zależności od ciężkości przestępstwa, pewnie także z karą oczywiście wydalenia z danego zakonu, instytutu, stowarzyszenia. Mhm.
Dziś nie będziemy rozwijać bardziej tego wątku, ale jeszcze wrócimy do niego, odwołując się do dokumentów papieskich, to w kolejnych naszych spotkaniach, więc temat jeszcze powróci. A dziś na zakończenie jeszcze tytuł siódmy, w którym jest jeden kanon, jest to przepis ogólny. Ja go zacytuję, a księdza doktora poproszę o komentarz. Zewnętrzne naruszenie prawa Bożego lub kanonicznego w przypadkach innych niż przewidziane w tej lub w innych ustawach może być ukarane sprawiedliwą karą tylko wtedy, gdy przemawia za tym szczególna ciężkość naruszenia i zachodzi konieczność zapobieżenia zgorszeniom lub ich naprawienia.
To naprawdę bardzo ciekawy kanon, który właśnie pokazuje to, że prawo kanoniczne jest sobie bardziej realistyczne, pozwala na mniej, nazwijmy to kolejnej kombinacji, ponieważ pozwala także na ukaranie tego typu sytuacji, tak, tego typu zachowań, które nie są wprost ujęte w kanonach kodeksowych, natomiast w sposób oczywisty są czymś niewłaściwym i to każdy, kto używa rozumu w sposób, nazwijmy to, przeciętny, powinien o tym wiedzieć i tak naprawdę ma tego świadomość. I w takiej sytuacji kodeks przewiduje możliwość ukarania. Oczywiście daje pewne uwarunkowania, że musi być to szczególna ciężkość tego naruszenia, trzeba zapobiec jakoś zgorszeniu albo naprawić to zgorszenie. No niemniej jednak widzimy, że można ukarać nawet za to, co jakby wprost nie jest przestępstwem, czyli inaczej niż w porządku świeckim, kontynentalnym, to jest bardziej właśnie z anglosaskiego takiego precedensu. Tam jest dokładnie tak samo, że coś może nie być przestępstwem, ale w sposób oczywisty jest no, niewłaściwe ze względu na rozmaite inne normy prawa i staje się przestępstwem w momencie, kiedy pierwsza tego typu sprawa zostanie poruszona. I to mamy mniej więcej nawiązanie do tego typu myślenia.
I znowu nie mogę nie zadać praktycznego pytania, czy ten przepis się przydaje?
Przydaje się, przydawało się jeszcze wcześniej bardziej, ponieważ przed zmianami w prawie były pewne luki, które były dostrzegalne jakby dla wszystkich, nieprzewidziane przez prawo i dość często korzystano z tego kanonu. Teraz myślę, że przy pewnym innym ustawieniu przestępstw będzie on rzadziej wykorzystywany.
I tym stwierdzeniem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie, ale jak zawsze zapraszamy Państwa już za tydzień na kolejne. Ksiądz dr Tomasz Relis, oficjał Sądu Diecezji Opolskiej.
Szczęść Boże.
I Ewa Skrabacz. Kłaniamy się Państwu życząc dobrego popołudnia i wieczoru.